Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Soleciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Tadeusz Raziewicz, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
Witam Panów. Muszę powiedzieć szczerze, domyślam się, że jesteście znacznie lepiej zorientowani w polskiej polityce ode mnie. Ja po dwutygodniowych wakacjach, to w takim razie zadam takie pytanie, co się działo? Czy wybory samorządowe wszystko zdominowały, czy coś się działo takiego, co byśmy powinni w naszej dzisiejszej audycji omówić poza... No, sporą już temperaturą chyba kampanii. Mieliśmy dużą ilość konwencji na różnych szczeblach, od miejskich po te krajowe. To jest rzeczywiście temat numer jeden?
No niewątpliwie jesteśmy, że tak powiem, w ogniu walki wyborczej i oczywiście te sprawy wyborcze są w tej chwili no, najważniejsze, ale to nie znaczy, że nie dzieją się inne rzeczy. No, komisja VAT-owska, w której mam zaszczyt występować, pracuję. Sejm jutro rozpoczyna komisję, w środę Sejm, jutro cały dzień komisję. Także pracujemy nad też wieloma rzeczami, które trzeba rozwiązywać. I tu oczywiście, no, każda z tych rzeczy ma swoją dynamikę. Oczywiście najbardziej dynamiczna to kampania wyborcza samorządowa.
Choć odnoszę takie wrażenie, jako ten człowiek teraz trochę z pewnym dystansem, to, że właściwie bierzemy zamach do trzech kampanii naraz. Znaczy są politycy, którzy już się umawiają jakby na sojusze na te trzy kampanie. No jak oglądam pięć punktów Morawieckiego i sześciopak Schetyny, to odnoszę takie wrażenie, że też trochę się umawiamy na wybory parlamentarne, dlatego że są tam punkty, które realizować będzie raczej rząd niż samorząd. W związku z tym odnoszę takie wrażenie, że jest to taka jedna wielka kampania, która przed nami.
No to wymusił kalendarz. No taka jest
Tadeusz Sasiewicz.
Że wchodzimy w cały ciąg kolejnych kampanii wyborczych, który zakończy się wyborami parlamentarnymi, które tak naprawdę przesądzą o przyszłości Polski, a potem jeszcze oczywiście wybory prezydenckie. I tu mamy do czynienia z takim systemem naczyń połączonych. Jedno zależy od drugiego. Jeżeli rzeczywiście zjednoczonej opozycji uda się osiągnąć sukces w wyborach samorządowych i ciężko na to w tej chwili pracujemy, na pewno o tej dobrej fali będzie nam łatwiej wygrać wybory parlamentarne, a tutaj stawka jest najwyższa. Także z tej perspektywy bardzo się cieszę, że zjednoczona opozycja poszerza się o kolejne środowiska. Dołączyła do nas w sobotę pani Barbara Nowacka i wyraźnie widać, że zaczyna się taki efekt kuli śniegowej. Powstało silne centrum, w oparciu o które integruje się opozycja. I kolejne środowiska będą przyłączać się do nas, mamy takie sygnały, także wchodzimy w ten czas z takim pozytywnym, optymistycznym nastawieniem.
Karol Rabenda?
Tak, może zdaniem komentarza, to w moim odczuciu to raczej nie silne centrum, tylko silna lewica, no bo pani Nowacka to jest raczej skrajna lewica, więc jeśli dodamy do tego to do Platformy, która już od jakiegoś czasu dryfuje w stronę właśnie lewą, pozbywając się ostatnich tam pojedynczych konserwatystów, no to chyba Zjednoczona Lewica się tworzy po drugiej stronie.
Może tam są głosy?
Nie wiem, sondaże wskazują inaczej, ale to może...
Powinienem to komentować.
Ale to zobaczymy. Zobaczymy do wyboru.
W tej materii. Damy radę sami.
Także to tak... A jeśli chodzi o kampanię, no to kampania trwa i pewnie będzie trwała do wyborów prezydenckich. No taki jest kalendarz. Tutaj te konwencje się pojawiły, ale tu myślę, że to dobrze, bo to dobrze, żeby wyborcy wiedzieli, kto z czym idzie do wyborów. Tego chyba nie ma co krytykować. To jest też jakiś
choć czy to
pokaz...
działa głównie motywująco dla własnych szeregów, że się zbierzemy, razem się pokażemy i to jest jakby ten mechanizm, czy tak naprawdę mamy do czynienia z jednak prezentacją pewnych konkretnych pomysłów i tak naprawdę te nasze narzekanie, że w toku kampanii najczęściej już jest za późno, żeby powiedzieć co, która partia chce zrobić, tym razem się nie sprawdzi?
Znaczy jedno nie wyklucza drugiego. No, oczywiście to działa też mobilizująco na szeregi, mówiąc tak po wojskowemu, ale też to przedstawia wyborcom główne założenia i kierunek polityki, jaki kto chce tworzyć, a rozwiązania szczegółowe to są wybory samorządowe, więc rozwiązania szczegółowe będą w konkretnych przypadkach pewnie troszeczkę inne. Inne będą na Podkarpaciu, inne będą w Gdyni, bo to są różne sytuacje i tutaj czy konwencje lokalne, czy też konkretne propozycje konkretnych kandydatów będą przedstawiane lokalnie.
No w ogniu kampanii Dominik Kwiatkowski, choć ja odnoszę takie wrażenie, że ma o tyle dziwną sytuację, że jest to raczej, no nie wiem czy bratobójczy, ale w każdym razie dość skomplikowany pojedynek pomiędzy dwoma kandydatami, którzy jeszcze nie tak dawno należeli do tej samej partii.
Ja myślę, że to jest komplikacja niezbyt wielka, głównie wywołana z pobudek personalnych Pawła Adamowicza. Tutaj jak możemy prześledzić tą kampanię właśnie w toku, której jesteśmy bardzo intensywnie w Gdańsku, to udało nam się otworzyć na kolejne środowiska i to tak jak Koalicja Obywatelska w sobotę zaprosiła do współpracy i tą współpracę przyjęła Barbara Nowacka, tak tutaj Jarosław Wałęsa tworzy bardzo szeroką drużynę. Ja przypomnę, że do naszej drużyny Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku dołączyło Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, czyli Ruch Miejski, bardzo mocny partner. Będą też kolejni, są lokalni społecznicy.
Którzy bardzo żałują tego partnera, dlatego że dzięki temu tracimy coraz bardziej tak zwanych niezależnych ekspertów w różnych sprawach.
No, z jednej strony, panie redaktorze, ci, którzy żałują, jeszcze niedawno mówili o tym, że nie będzie żadnej zmiany w Gdańsku i że nie będzie żadnych rozwiązań, które w samorządzie mogą wpłynąć na chociażby planowanie przestrzenne i jakieś monumentalne budowy, za które
użyję tego sformułowania Republika Deweloperów, tak? Coś...
No tutaj dzisiaj debata kandydatów Jarosława Wałęsy będzie na tej debacie, wbrew temu, co niektórzy chcieliby mówić, że unika debaty z kandydatami, będzie dzisiaj na debacie, więc myślę, że temat Republiki Deweloperów jak najbardziej będzie głośno słyszalny, chociażby biorąc pod uwagę to, co donosiły lokalne media w zeszłym tygodniu dotyczące chęci zbywania przez Pawła Adamowicza kamienic za bezcen, za dwa mieszkania. Także myślę, że to jest bardzo ważny problem, który mieszkańców Gdańska bardzo interesuje, jeżeli chodzi o pieniądze.
Ważny problem, ja dodam, taki, którego radni Platformy Obywatelskiej, z którym teraz kolega
niektórzy
Dominik
radni.
Niektórzy radni, bo tak, faktycznie niektórzy radni Platformy Obywatelskiej startują z Pawłem Adamowiczem, ale ci też, którzy startują z Jarosławem Wałęsą, przyklepywali przez lata i to oni wymyślili ten mechanizm zbywania majątku miejskiego w zamian za inne nieruchomości w trybie bezprzetargowym, co skutkowało tym, że nieruchomości w centrum Gdańska były wymieniane na nieruchomości gdzieś przy Szadułkach, przy obwodnicy i o tym, czy to jest fair, czy nie, decydował sam Paweł Adamowicz. No i to przyklepywali radni Platformy Obywatelskiej.
Wystarczy zwrócić na uwagę, którzy radni głosowali wtedy za tymi
tak
zmianami.
Samo.
Nie wszyscy,
tak,
panie Karolu, proszę sprawdzić potem po spotkaniu.
Sprawdzimy.
Oczywiście cała procedura nie jest fair i ja przeciwko niej protestowałem, chociażby w zakresie zabezpieczenia społecznego. Jest to moim zdaniem nie do końca trafiony pomysł. Także proszę wrócić potem do głosowań radnych miejskich, sprawdzić, którzy akurat
dobrze,
byli
no to w takim razie ja zacząłem od takiej perspektywy.
Zrobiliście przesiew, tak? To ci, którzy byli za, zostali za Adamowiczem, a ci, co byli przeciw, tak?
Poszli do
tylko nie wiem, skąd się ta większość wzięła w Radzie Miasta.
Nie. Znaczy, co do podziałów wśród radnych Platformy w Gdańsku, to jako dziennikarz mogę powiedzieć, one zawsze były dość czytelne.
Dokładnie.
Ale głosowali wszyscy. Jednak jak przyszło do głosowania, to podziały, ale
nie zawsze. Proszę sprawdzić protokoły
głosowań. Deweloperów nie robił sam Adamowicz. Tak, no musieli to przegłosować.
No tak, ale wiesz, że ten termin zrobił teraz karierę i rzeczywiście, jak rozumiem, jest wspólnym biczem obu kandydatów, Platformy Obywatelskiej i PiSu, na dotychczasowego prezydenta, ale to jakby zupełnie inna historia. To jednak chcę wrócić do tej skali krajowej. No to co, piątka Morawieckiego kontra sześciopak Schetyny, czy to jest rzeczywiście takie dwa programy, które na te trzy kampanie będą, jakby to powiedzieć, pewnym mottem obu partii, który rzeczywiście będzie takim sporem na to, a jakie rozwiązanie dla emerytów, a co dla szkoły. Czy waszym zdaniem to jest taki programowy spór, który się zarysował i będziemy wokół tego funkcjonować, czy tak naprawdę będziemy się, mówiąc najkrócej, raczej spierać o te rzeczy, co zawsze?
No teraz fundamentalny podział to jest jednak kwestia przyszłości samorządów. I my wprost mówimy o tym, przygotowując kampanie samorządowe, że chcemy obronić samorządność w Polsce, że nie chcemy państwa PiS na tym poziomie. Nie chcemy, żeby to, czego doświadczamy, obserwując chociażby debaty parlamentarne czy funkcjonowanie rządu pana Mateusza Morawieckiego, spłynęło na poziom gminny. Ja jadąc tutaj słyszałem wywiad z panem Marcinem Chorałą, który kandyduje na prezydenta mojego miasta. No fajnie, że jako mały chłopiec marzył o tym, żeby być prezydentem. Natomiast ja nie chciałbym na przykład najazdu Misiewiczów, Pisiewiczów, zwał jak zwał, na spółki miejskie. Nie chciałbym dewastacji Urzędu Miasta. Nasze miasto rozwija się w sposób stabilny. Jest cała masa kwestii trudnych i w wielu kwestiach różnimy się z rządzącym Gdynią prezydentem. Przedstawimy swój program, będziemy o tym mówili w kampanii, natomiast będziemy bronili fundamentu, będziemy bronili niezależności samorządu przed zawłaszczaniem.
Odnoszę wrażenie, że znowu schodzimy na szczebel miejski, to ja jednak zadam to pytanie. Czy nie jest jednak to takie, no jakby to powiedzieć, często, czy tak mi się wydaje, trochę niechciane poparcie, którego udzielacie Wojciechowi Szczurkowi, niechciane przez niego samego, jakimś rodzajem abdykacji z kampanii wyborczej w Gdyni?
Nie, my rzeczywiście oceniamy rzeczywistość tak, jak przed chwilą powiedziałem. Bronimy niezależności samorządu. Wojciech Szczurek wygra te wybory, sondaże w tej materii są jednoznaczne. Tak naprawdę gra Marcina Horały to jest gra o drugą turę i my rzeczywiście integrując obóz prodemokratyczny tą szansę odbieramy i stąd nerwowość pana Marcina Horały. Natomiast wystawiamy swoją listę kandydatów do Rady Miasta. Będziemy namawiali gdynian, żeby głosowali na tą listę. Jestem po wielu godzinach spędzonych wczoraj na ulicy w Gdyni i Gdyni bardzo dobrze przyjmują nasz projekt, są przywiązani do Wojciecha Szczurka, to jest ciągle w Gdyni bardzo silne, ale z drugiej strony chcą modyfikacji
ale
jego polityki.
Ale czy jeśli się okaże, że Platforma Obywatelska będzie miała jeszcze mniej radnych niż do tej pory, to czy pana zdaniem to będzie wasza porażka, sukces, jak to ocenicie?
Idziemy do wyborów po to, żeby mieć jak najwięcej radnych i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli mieć mniej radnych. Wychodzimy teraz z szerszym projektem niż Platforma Obywatelska. Jesteśmy z Nowoczesną, są z nami działacze KOD-u i widzę, że przyłączają się do nas kolejne...
Chyba wbrew niemu, więc to ja nie wiem, czy wyrazem...
Znaczy ja mogę panu przerywać za chwilę, możemy zejść na taki poziom.
No poseł Aziewicz kończy, za chwilę
reprezentuje Gowina, który stara się być eleganckim człowiekiem, a ja nie lubię w ten sposób. Więc nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli mieć mniejszy wynik. Może tak być, że w efekcie sporów kampanijnych samorządność Wojciecha Szczurka nie będzie zdolna do samodzielnego rządzenia i to może być naturalną przestrzenią do tego, żeby modyfikować politykę miasta tam, gdzie jest to niezbędne, szanując stabilność, szanując to, czego udało się dokonać przez minione lata.
Karol Rabenda był bardzo przed chwilą aktywny.
Nie jestem do końca pewien, czy Platforma idzie z Nowoczesną w Gdyni, no bo z tego co wiem, to Nowoczesna miała kandydata na prezydenta.
Teraz, jak rozumiem, jest to czy sympatyk lewicowego kandydata na prezydenta Gdyni.
Nie szkoda takich kandydatów, skoro jest sympatykiem lewicy.
No nie wiem, to tak nie fair chyba tak mówić o koalicjancie, więc no jeśli posłowi Jaziewiczowi nie jest szkoda kandydatów Nowoczesnej, to chyba ten układ nie jest do końca uczciwy. A wracając do samorządu i wracając do wypowiedzi pana posła, no to tak, no Platforma chce bronić tego, co jest w samorządach i zasłania się tutaj prezydentem Szczurkiem, który w zasadzie chyba nie za bardzo nawet chce tego poparcia od Platformy, bo on chyba bardziej teraz szkodzi niż pomaga, ale Platforma też chce bronić tego, co było w samorządach, a w samorządach była Hanna Gronkiewicz-Waltz, do której też, tak jak do Pawła Adamowicza, Platforma nie za bardzo chce się przyznawać, bo tam wielka afera reprywatyzacyjna w Warszawie, bo to też się działo w samorządach i tego chce bronić Platforma Obywatelska. I to jest problem, bo Platforma Obywatelska mówi, że broni samorządów, a tak naprawdę broni samorządowców, którzy nie zawsze działali tak, jak powinni samorządowcy, a niestety są to w większości samorządowcy Platformy Obywatelskiej.
No właśnie, Platformo, idź dalej tą drogą, straszcie tylko i wyłącznie PiS-em, tak? No już pani Lubnauer przeszła sama siebie w czasie konwencji właśnie z Koalicji Obywatelskiej, kiedy mówiła, że już tutaj idzie PiS, który będzie niszczył samorządy, już puka do naszych domów, już zagląda za firanki. No to trzeba leczyć chyba, a nie traktować jako metodę zdobycia władzy, tak? Straszenie PiS-em nie osiąga sukcesów i dla nas to jest dobra metoda. Mówicie o upolitycieniu samorządów. Jak wy rządzicie i wasi przedstawiciele, Misiewicze i inni rządzą, czy biorą udział w samorządzie, tak? To jest to niepolityczne. Jeżeli to będą przedstawiciele PiS-u, to już jest polityka, tak? I to już jest polityczne, to niszczy PiS. Rządzimy w niektórych samorządach, tak? Na na pewno poszerzymy tą sferę dominacji swojej. Mamy przykład Podkarpacia, gdzie to jest jedyny w tej chwili samorząd wojewódzki. Bardzo dobrze się rozwija, nie ma tam żadnej tragedii, a nawet powiedziałbym, że jest może lepiej niż gdzie indziej. To jest najlepszy dowód na to, że potrafimy też nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu samorządowym dawać sobie radę. Jestem przekonany, że to my odniesiemy sukces, tak? Państwo już nie powtórzycie tego sukcesu, gdzie mieliście, że w 16 na 17 samorządów rządzicie, tak? No wszystkie badania wskazują na zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o nasze notowania w samorządach. To samo będzie w mniejszych miastach. W dużych miastach mamy kilka bardzo dobrych kandydatur i uważam, że część z nich wygra i to na pewno. To wszystko będzie naszym sukcesem, ponieważ będziemy mieli więcej niż do tej pory. Ja myślę, możecie powiedzieć, że wy odniesiecie sukces, tak? No każdy ogłosi pewnie po tych wyborach sukces, tak? Bo gdziekolwiek ktoś wygra, to powie tak, no to jest sukces. Wybory samorządowe, tak się niestety właśnie układają.
No nie, no ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak czytać te wybory. Znaczy wszyscy wiemy dokładnie, jaki był stan posiadania 8 i 4 lata temu poszczególnych ugrupowań. Ja przypomnę, że wybory sejmikowe 4 lata temu w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Tylko tyle, że czyny, jakby to powiedzieć, zdolności koalicyjnej.
No, ale teraz już te zdolności nam też rosną i badania wykazują, że możemy przynajmniej w połowie sejmików rządzić.
No ale to jest pytanie o zdolności koalicyjne, to jest pytanie o, jak rozumiem, PSL i jego wynik, który jest w tej chwili waszym chyba, jak się wydaje, głównym rywalem, jeśli chodzi o tego rodzaju spór publiczny, a z drugiej strony no pytanie o zdolność koalicyjną na przykład z takim partnerem jak SLD, który na polskiej scenie politycznej no pojawi się jakby trochę na powrót.
No jeszcze są dwa miesiące niecałe do wyborów, więc ja bym się tak nie zachwycał sondażami. Poza tym zdolność koalicyjna, o której pan redaktor powiedział, jest bardzo istotna na poziomie sejmików. Co do straszenia PiS-em, to chciałbym się odnieść do pana posła, bo oczywiście straszymy, bo widzimy, jak wygląda nasz kraj pod rządami, w sensie kraj centralny, jak samorządowcy, powiedzmy, z centrali tutaj wysyłanie, jak wojewoda Drelich sobie radzą świetnie, prawda, z sytuacją lokalną, więc tu możemy ocenić, jak by mogło być, gdyby w samorządzie było więcej PiS-u. A co do konkretów, to ja muszę jakby przypomnieć, że w sobotę Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer zaprezentowali bardzo konkretny sześciopak. To jest bardzo konkretny program na poziomie samorządowym, również w zabezpieczeniu społecznym, o którym żeście zapomnieli, również w edukacji, która teraz się dzieje.
Myśmy zapomnieli o zabezpieczeniu
oczywiście,
społecznym.
Oczywiście, że tak, bo jeżeli nie jestem jeszcze posłem, dziękuję bardzo, panie pośle.
Panu, proszę bardzo. Także... Natomiast proszę spojrzeć w mniejsze miejscowości, tam się spotykać z ludźmi i zobaczy pan, jaki jest odbiór.
Właśnie to robimy. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie uczniów, tak? Ja akurat właśnie w mojej miejscowości w weekend rozmawiałem z matką siódmoklasisty. Proszę zapytać siódmoklasistów, co się teraz dzieje w szkole, jak ta szkoła wyklucza, jak wypchaliście też osoby niepełnosprawne ze szkoły i to jest fakt. I tak ma wyglądać samorząd na poziomie PiS-u? To ja dziękuję.
No to dobrze, no to za chwilę będziemy robić jakąś małą przerwę w naszym programie, ale no cały czas was namawiam do tego sześciopaku i pięcioprogramu. To właśnie chciałbym tutaj, zaczęliśmy o tym mówić.
Sześciopak totalnej opozycji, tak, mówi o czymś, co mogą robić dopiero po wygranych wyborach parlamentarnych. Piątka Morawieckiego jest już realizowana albo będzie w najbliższym czasie realizowana. To jest coś, co w ciągu roku my możemy zrobić. Platforma z koalicjantami opowiada o czymś, co może kiedyś będzie robione, tak? To są, my dajemy realne rzeczy.
Zawsze wygrane wybory są.
Ale mówię, no ale my jeszcze przez rok będziemy rządzili i my będziemy to realizować. Oni dopiero mogą to robić po wygranych wyborach za rok, tak? Czego oczywiście moim zdaniem nie nastąpi, także my będziemy dalej kontynuować, natomiast teraz to są puste obietnice, tak?
Sześciopak
Platforma
mówi...
Obywatelska, puste obietnice. Opowiadacie o czym, znaczy nie macie
przemysłu stoczniowego.
Sześciopak, panie pośle,
obietnice.
Mówi m.in. o zabezpieczeniu społecznym. Zabezpieczenie społeczne w postaci choćby usług wytchnieniowych i usług asystenckich jest na poziomie samorządów w większym stopniu już w odpowiedzialności niż odpowiedzialności
ale
administracji
ja
rządowej.
Dostrzegłem, że to jest taki wkład Nowoczesnej w ten program wspólny? Bo to...
Dobrze, bo to było w naszym programie. To też jest w naszym programie dotyczącym Gdańska. To jest bardzo ważna usługa, która została zaniedbana. Ja przypomnę, jeżeli mówi pan o realizacji programów społecznych na poziomie rządu, to ja przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od roku co roku przekazuje na pomoc osobom bezdomnym 5 milionów złotych na cały kraj. I to jest wasze wsparcie dla osób potrzebujących. Także jeżeli chcemy mówić o zabezpieczeniu społecznym, to zejdźmy do samorządu, bo tam są pieniądze i tam ten ciężar leży po stronie samorządowców i to oni muszą kreować tą lokalną politykę. No, tak, no to i ja to są obietnice, no, które spełniają.
My 23 miliardy na cele społeczne przeznaczamy, tylko w programie 500+.
No to teraz, jeśli zabezpieczenie społeczne i że to jest po stronie samorządów, to ja bym radził przyjrzeć się, jak to jest realizowane w samorządach rządzonych przez Platformę Obywatelską, czyli waszego koalicjanta, więc wy chcecie utrzymać tych samorządowców,
i
którzy od was to zaniedbują.
Ale kto zaniedbuje?
Cytat z wczoraj, od kilku, czy tam kilkunastu lat w Gdyni nie wybudowano żadnego mieszkania komunalnego. Tak, no i z tym się zgadzacie, ale teraz popieracie takiego prezydenta, zgłaszacie to jako swój postulat. Czyli jak można wierzyć w te zapowiedzi, jak popieracie ludzi, którzy tego nie stosują? To już bez względu na to, czy się zgadzamy z tymi propozycjami, czy nie, ale obiecujecie coś, czego od lat nie realizujecie.
Wątek, panie Karolu, mieszkaniowy jest bardzo dobrym wątkiem, kiedy mówimy o Gdyni, bo to tam łopatę wbijał razem prezydent Szczurek, ale jeszcze razem z premierem Morawieckim na temat programu Mieszkanie Plus. Co się stało z programem Mieszkanie Plus na poziomie
samorządu? Te mieszkania będą dane do użytku.
Tak, będą domy drewniane. Wiemy, jaki jest problem z płynnością czynszów na poziomie i jakie są koszty utrzymania w tych mieszkaniach. To są mieszkania porównywalne z cenami rynkowymi. Także przestańcie opowiadać bajki o tym, że w waszym samorządzie będzie lepiej, bo nie będzie.
Bardzo sprawnie pan przeszedł z tematu na temat, no ale to jak to się ma,
że
walczycie o zabezpieczenie społeczne, a popieracie prezydentów, którzy nie realizują tych postulatów od lat. Bo ale to nie jest kwestia, że im się tego nie udało.
Gdańsk-Skubrzyn-Adamowicz też nie buduje mieszkań komunalnych, korzysta z pomocy państwowej na dofinansowanie TBS-ów. I to przyznam, sam ten program, że tam zapoczątkowałem i tutaj miasto Gdańsk korzysta, ale tylko w zakresie TBS-ów.
Natomiast i dlatego budownictwa komunalne, to zmienić, bo dlatego budownictwo komunalne nie jest rozwijane. Obywatelskiej.
Dominik Kwiatkowski, Kazimierz Smoliński, Karol Rabenda, Tadeusz Aziewicz, dość milczący ostatnio, ale myślę, że po przerwie to jakoś poprawimy. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Wysoką kulturę interlokutorową.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szeleciński, witam państwa ponownie. Moimi gośćmi są posłowie Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej, Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości, Karol Rabenda z Porozumienia i Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej. Właściwie z koalicji powinienem mówić już teraz chyba tylko.
Z koalicji obywatelskiej.
Koalicji obywatelskiej, tak.
Dobrze, to w takim razie
wspieram ten sam projekt.
Zaczęliśmy mówić też trochę o Gdyni. Odnoszę wrażenie, że to była ta próba wywołania Tadeusza Aziewicza do głosu.
No więc ja na pewno nie jestem rzecznikiem pana prezydenta Szczurka. Myślę, że Szczurek potrafi bronić się sam. Nie chcę też robić takiego falstartu, bo nasi kandydaci do Rady Miasta będą w kolejnych odsłonach przedstawiali swój program dla Gdyni. I wiem, że w tym programie będzie dużo o kwestiach społecznych i o ludziach starszych i o służbie zdrowia, o in vitro w Gdyni. Tutaj wiodący głos będzie miał pan Tadeusz Szemiot i jego partnerzy z Nowoczesnej. Natomiast chcę się też odnieść do tych wątków, gdzie miksują się sprawy ogólnopolskie ze sprawami lokalnymi, bo w programie, który przedstawia kandydat PiS-u na stanowisko prezydenta Gdańska, jest dużo o wielkich inwestycjach, które mogą pojawić się w Gdyni, jeżeli Gdynia wybierze pana Marcina Horałę. Taki nieładny dosyć szantaż, ale to się dzieje. Ja chcę i będę pytał pana Marcina Horałę o to, co zrobił dla stoczni remontowej Nauta. Jakie są wyniki stoczni remontowej Nauta po 3 latach dobrej zmiany i dlaczego pan poseł zajmuje się samorządem gdyńskim, a nie tym, jak bardzo ważny dla gdyńskiego przedsiębiorstwa, gdyńskiego samorządu czy miasta, mieszkańców, przedsiębiorstwo naprawić. Będę pytał o fantasmagorie dotyczące budowy portu zewnętrznego w Gdyni i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj w ubiegłym tygodniu wspólnie z Januszem Lewandowskim na konferencji prasowej, którą realizowaliśmy, zadałem publicznie rządzącej większości pytania o bilans 3 lat tak zwanej odbudowy przemysłu stoczniowego, dobrej zmiany w przemyśle stoczniowym. Jaki był stan wyjściowy, kiedy mówiliście państwo, że stocznie znajdują się w ruinie i w jakim stanie są teraz, po 3 latach? Niedawno nastąpiła nacjonalizacja Stoczni Gdańskiej, czyli przyznanie się do totalnego fiaska sztandarowego projektu Prawa i Sprawiedliwości w przemyśle stoczniowym. Dzieje się to w sposób absolutnie nietransparentny. Nikt nie wie do końca, za ile odkupiono Stocznię Gdańską, jakie biznesplany są przygotowane po to przedsięwzięcie, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wydał duże publiczne pieniądze bez projektu. A z drugiej strony te narzędzia, którymi realnie dysponuje rząd, czyli zamówienia publiczne w sektorze zbrojeniowym, widać, że są wykorzystywane albo nie są wykorzystywane, bo panuje w tym obszarze duży chaos. Mamy za sobą, pan redaktor pytał o to, co się działo pod pana nieobecność. Mamy za sobą doświadczenie próby zakupu fregat od Australijczyków. Gdyby rzeczywiście do tego doszło, nasze stocznie, które mogłyby pozyskiwać kompetencje w zakresie nowych technologii w oparciu o zamówienia rządowe, tych zamówień by zostały pozbawione.
Choć jeśli chodzi o te kompetencje, to ja jestem sceptyczny po projekcie Gawron.
To prawda, więc to też jest wielki znak zapytania. Natomiast po trzech latach już wypada odpowiedź na te pytanie i do tego wzywam.
Kazimierz Smoliński.
Program kupna fregat australijskich, tak, no to była pewna wizja części polityków i wcale nie ona nie była, że tak powiem, w jakiś mocno sposób skonkretyzowana. Absolutnie uważam, że powinniśmy budować okręty wojenne w polskich stoczniach. Problem rzeczywiście był przez wiele lat ze stocznią marynarki wojennej. Ona kompletnie nie była zdolna budować okręty nowoczesne w jakimkolwiek przewidywanym terminie. Tak? No tam się zmieniło, w tej chwili już nie ma tak, że jest więcej oficerów niż spawaczy. Ta struktura się zmieniła. Jestem przekonany, że można będzie tam, ale również stocznie Nauta lokować.
Ale wyniki, panie pośle, jakie są wyniki?
Lokować również zamówienia wojskowe. Część oczywiście tych technologii, to my ich nie mamy. One będą musiały być importowane i uważam, że należy to robić. Jestem przekonany, że dojdzie do tych zleceń. Natomiast no, cały przemysł stoczniowy w Europie przeżywa od wielu lat kryzys. Tak? I tutaj rzeczywiście zostaliśmy, że tak powiem, wyparci z rynku światowego, jeżeli chodzi o wszystko poza kruzerami, tymi wycieczkowcami, bo praktycznie tylko te się buduje w Europie, plus małe statki specjalistyczne, promy i tak dalej. I do tego uważam, że nasze stocznie są gotowe i w tej chwili, nawet jeżeli był błąd w zakresie stoczni Gdańsk, to został naprawiony. Była konferencja, jest projekt zarówno Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i Polskiego Funduszu Rozwoju, które przedstawiły projekt, jak zabudować część i wykorzystać część tych terenów, które są na terenie stoczni Gdańsk. Tam jest fabryka związana z budowaniem wież wiatrakowych i ona realizuje swój program, przynosi dochody i uważam, że to jest też przyszłość polskiego przemysłu stoczniowego, żeby nie tylko realizować zlecenia typowo stoczniowe, czyli okręty, ale również szeroko rozumiany przemysł metalowy, stalowy, gdzie można różnego rodzaju konstrukcje.
Choć ja odnoszę wrażenie, że taki biznesplan próbowali realizować Ukraińcy, być może bez przekonania, ale to był właściwie ten plan, który został przedstawiony już blisko 10 lat temu w Gdańsku. Nic z niego nie wyszło.
GSG Towers rozwija się w tej chwili, tak jak mówię, była ostatnio konferencja, był pan premier, przedstawiono, Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła sposób zagospodarowania części tych terenów.
Tak. Czemu nie chcecie o tym
ale jawnie, to było jawne, no, była konferencja telewizyjna. Była konferencja telewizyjna.
W takim razie proszę powiedzieć, ile rząd wydał Agencja Rozwoju Przemysłu na nakup na Stoczni Gdańskiej?
Nie wiem ile, bo to jest tajemnica biznesowa, podobnie jak nie wiemy, za ile rząd francuski odkupił stocznię w Saint-Nazaire. Też nastąpiła tam nacjonalizacja, odkupiono od Włochów i też to nie jest ujawnione, więc tu nie jest żadne jakieś tajne, to są biznesowe.
Wyniki nigdy nie były tajne. Kierowałem Komisją Skarbu przez 8 lat, normalnie w sposób transparentny rozmawialiśmy o wynikach, o planowanych projektach i tak dalej. W tej chwili nie mamy żadnej wiedzy.
Transparentny, szczególnie w zakresie inwestora katarskiego, no to było bardzo transparentne, tak, żeby już nie przypominać tej
zaraz pan powie o psach, a my powiem, przypomnijmy panu, jak kierował pan stocznią w Gdyni i kandydował na prezydenta Tczewa.
No i wtedy stocznia Gdynia zmniejszała swoje zadłużenie, zdecydowanie zmniejszyła, co roku zmniejszała zadłużenie. No. Na to są dowody.
Karol Rabenda.
No, problemu z ceną zakupu stoczni gdańskiej przez katarskiego inwestora pewnie mało kto już pamięta, ale nie ma, bo ten katarski inwestor okazał się jakimś humbukiem i jakąś fikcją przedwyborczą zgłaszaną przez Donalda Tuska. To też pamiętajmy zawsze o tym, co kiedy
Gdańska
obiecywał.
Była sprzedana Ukraińcom w tym czasie, szanowny panie.
Nie, to było trochę później, bo to
proszę nie mieszać
tematów, bo
chodziło o Gdynię wtedy, z tego co ja pamiętam.
Gdynię, tak. No ale katarski inwestor był, fakt, że katarski inwestor się pojawił tuż przed wyborami, a później się ktoś okrakiem gdzieś udawał, że go nie było, no to wszystko zasługa Platformy Obywatelskiej, więc no to jest jednak grząski temat dla
trzy lata rządzicie, pokażcie, co zrobiliście w tym obszarze. To miało być koło zamachowe gospodarki.
że jak zostałem odwołany z funkcji prezesa Stoczni Gdynia, był gotowy przetarg, gdzie chcieli przystąpić do tego przetargu konsorcjum polskich firm. To zostało unieważnione i przyszedł wtedy właśnie katarski inwestor. Taka była rzeczywistość.
Przyszedł i się nie zjawił.
No dobrze, to w takim razie, jak żeśmy już mówili o tych stoczniach, no to zacznijmy też mówić o innych rzeczach, które się pojawiają w tych obietnicach. Czy oprócz tego, że jedni rządzą, a drudzy nie, to te samorządy mają liczyć na państwo? Czy chcielibyśmy, żeby samorządy były bardziej podmiotowe i bardziej niezależne od, mówiąc najkrócej, widzimy się rządzących?
No to też nie działa, nie dzieje się w oderwaniu, no bo przecież większość, duża część środków w samorządach pochodzi z budżetu centralnego, też ma zadania zlecone, więc to też nie da się tak takim pustosłowiem, że samorządy sobie poradzą, samorządy muszą być niezależne, że w zasadzie ma być federacja tam 16 województw. No to są bajki. No jesteśmy państwem tak skonstruowanym, że te samorządy same są głównie dotowane z pieniędzy.
No tak, ale pytanie jest o mechanizm tego redystrybucyjnego systemu.
Jeśli mówimy o jakichś większych inwestycjach, to one, to samorządy nie mają takich środków, żeby same przeprowadzać strategiczne inwestycje, tak jak czy to obwodnice, czy trasy, które łączą jedno miasto z drugim samodzielnie, więc no tutaj to wsparcie rządowe jest naturalne i ono zawsze będzie.
Czy ono jest polityczne? Taka, bo to jest to pytanie, które się pojawia po tej choćby wymienie zdań parę minut temu.
No ale mamy teraz wielki program budowy dróg lokalnych, tak? Pan premier powiedział, że 5 miliardów będzie w przyszłym roku. No przecież tego nie wezmą tylko i wyłącznie samorządy rządzone przez polityków PiS-u, tak? One są dla wszystkich dostępne i wszystkie wszystkie występują i wszystkie dostają, tak? Tak jak do tej pory, tak było i będzie dalej.
Znaczy cały czas mam nadzieję, że to jest trochę tak, że przetargi różnego rodzaju i tego rodzaju oferty są kierowane do tych projektów, które są, mówiąc najkrócej, najbardziej potrzebne i najlepsze.
Znaczy, jeśli wracając do tych dróg lokalnych, to jeszcze wrzucę taką rzecz, że tam i chyba największym problemem jest to, że większość samorządów, czy około połowa samorządów nie jest przygotowana na to, bo nie ma planów na budowę i to są zaszłości nie z dzisiaj, nie sprzed 3 lat, tylko sprzed kilkunastu lat rządzenia samorządami też przez Platformę Obywatelską, bo tego nie ma.
I problem również wkładu własnego, tak? Samorządy są coraz bardziej zadłużone, dlatego w nowym programie wspomagania dróg samorządowych zwiększamy dofinansowanie, tak? Do 60 czy do 80%, bo w tym układzie, jaki był do tej pory wprowadzony przez poprzedni rząd, że finansowanie było 50-50, to ci bogatsi coraz więcej tych projektów realizowali, bo mieli te 50%, a ci biedniejsi coraz mniej, ponieważ tych 50 nie mieli, więc tu zmieniamy system dofinansowania, że dla tych, którzy mają poniżej średniej krajowej dochodów, będzie wyższe dofinansowanie.
Tutaj tak, w zeszłym tygodniu dostaliśmy linijką po łapach, tak, od premiera Morawieckiego, od Jarosława Kaczyńskiego, który jasno przekazał informację, tak, głosujcie na PiS, bo te pieniądze będą szły tam, gdzie PiS będzie wygrywał. Teraz w tym tygodniu głaszczemy i mówimy, tutaj będziemy rozdawać te miliardy. To pytanie, jaka jest prawda? Ja się boję tej prawdy i mam nadzieję, że mieszkańcy Gdańska i Pomorza, który dobrze się rozwija, nie poznają tej prawdy, tak? Jeżeli chodzi o zadłużenie samorządów, to ono też się zmniejsza, bo wielkie epokowe inwestycje, chociażby w Gdańsku, już przeszły i to zadłużenie się zmniejsza, więc samorządy są bardziej mobilne, są bardziej w stanie realizować swoje interesy.
Co do
niezależności samorządowej, od których zaczęliśmy, no to w programie w sześciopaku Koalicji Obywatelskiej jest podany jako punkt programowy jedna prosta zasada. Jeden włodarz w województwie, nie wojewoda i marszałek i dzielenie się kompetencjami, bo mieliśmy przykład, szczególnie tutaj na Pomorzu, w Borach Tucholskich, prawda, w Rytlu i bardzo pamiętamy, jak to przykład wyglądało. Bardzo bolesny przykład tego, jak to wygląda. Naszym zdaniem zarządzanie kryzysowe chociażby powinno być po stronie marszałka, bo on ma większe logistyczne możliwości do tego. Nie czeka na sygnał z Warszawy, czy ma tam jechać zamiatać liście, czy nie, tylko po prostu reaguje i pomaga. I tak zachował się marszałek województwa pomorskiego. Także jeden włodarz na poziomie województwa i to wcale nie znaczy, że podzielimy się teraz na 16 małych ojczyzn. To chodzi o to, żeby na poziomie samorządu...
Ale to chcecie zrobić.
Nie, to chodzi o to, żeby na poziomie samorządu pomorzanie, gdańszczanie czy gdynianie decydowali o tym, jak te pieniądze są dystrybuowane i decydowali o rozwoju swoich małych...
Dominik Kwiatkowski jest w trudnej sytuacji, bo jakby
to będzie... Później będzie Paweł Adamowicz decydował, jak te pieniądze są w imieniu Gdańska wydawane i jak są...
Zostanie wybrany.
jakie programy są wprowadzane, bo to takie mówienie, że to mieszkańcy będą, no mieszkańcy decydują raz na 4, teraz raz na 5 lat, a później jakiś włodarz rządzi i to, jeśli wydajemy środki publiczne i wydają to samorządowcy, no to oni powinni mieć jakąś kontrolę, tak? No my jako obywatele, wszyscy obywatele, nie jako właśnie pomorzanie, zachodnio pomorzanie, tak? Tylko jako
Polacy. Ale kto ma sprawować tą kontrolę nad Pomorzem i nad Gdańskiem?
Nad prawidłowością wydawania.
Są regionalne programy operacyjne i samorząd wojewódzki wydaje je samodzielnie, niezależnie.
Sobie z tym radzi.
No i dalej tak będzie, nie mamy zamiaru tego zmieniać.
Chodzi o to,
nie mamy zamiaru,
żeby
a wy chcecie to zmienić, tak?
Nie, wcale nie. Chwileczkę, panie pośle. My chcemy ograniczyć władzę wojewody do tego, żeby tak naprawdę zajął się tym, czym może mu się uda wreszcie skutecznie zająć, czyli wydawaniem chociażby wniosków paszportowych czy pozwoleń na pracę, z czym ma ogromny problem, bo przypomnę, że około od trzech miesięcy do pół roku trwa wydanie pozwolenia na pracę dla migrantów, którzy tutaj przyjeżdżają na Pomorze, a wiemy, jak rynek pracy wygląda i jakie są potrzeby przedsiębiorców.
To jest trudne pytanie dla Dominika Kwiatkowskiego, ale dobrze pasujące do Tadeusza Aziewicza. To w takim razie, co leżało na przeszkodzie tego, żeby taką decentralizację przeprowadzić w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej?
Zwiększanie kompetencji samorządów i budowanie ich niezależności postępowało przez cały czas, natomiast cały czas po prostu przesuwamy się do przodu i nabywane doświadczenia i otoczenie zewnętrzne też powodują bardziej radykalne decyzje. Myślę, że doświadczenie pana wojewody Drewnika i zamiatania liści, myślę, że było doświadczeniem bardzo, bardzo jednak takim drastycznym dla wszystkich. Natomiast wracając do tych wątków, o których wcześniej mówiliśmy, ja chcę jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że rząd ma obowiązek w równy sposób traktować wszystkie samorządy, że wysyłanie takich sygnałów do elektoratu, no to niech pan to wytłumaczy swojemu koledze, panu posłowi Chorale, który mówi dokładnie odwrotnie, że jeżeli Gdynia go wybierze na prezydenta, to będzie miała możliwość konsumowania miliardów złotych, które pójdą na inwestycje, bo jest wiele dobrych projektów i zawsze można wybrać ten bliższy sercu. No taki przekaz jest przez waszych przedstawicieli budowany i to uważam za absolutny skandal.
Problem polega na tym, że samorządy nie korzystają z możliwości, które stwarza im rząd i czasami to tylko i wyłącznie ze względów politycznych, to powinno zostać rozliczone, że nie składano wniosków tylko dlatego, że to są pieniądze pisowskie, jak to zostało określone, tak? Absolutnie tak nie może być.
Samorządy
mają możliwość składania i te, które składają dobre wnioski, dostają bez względu na barwy polityczne. No, proszę spojrzeć na rzeczywistość, nie na to, co się mówi, tylko na rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że każdy może te środki dostać. Jeżeli Gdańsk nie składa wniosków na mieszkanie komunalne czy na mieszkanie plus, no to nie jest budowane. Jeżeli Gdynia nie składa tych wniosków, to nie są budowane. Jest budowane mieszkanie plus w Gdyni, natomiast mieszkań komunalnych nie ma, bo prezydent
czyli
nie składał takich
wniosków. Czyli lepsi prezydenci będą potrafili wykorzystać warunki, które stwarza rząd, niezależnie czy to jest rząd
w tym roku i w
Prawa i Sprawiedliwości,
roku,
czy jakiegoś innego ugrupowania.
W tym roku i w przyszłym roku wchodzą ogromne pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Od budownictwa komunalnego, spółdzielczego, TBS-owskiego. Samorządy się muszą nauczyć z tego korzystać. To jest wiele instrumentów. Mam nadzieję, że zaczną wreszcie z tego korzystać, bo te pieniądze są.
Karol Rabenda?
Chyba przykład Mieszkania Plus i tego, jak mniejsze samorządy rządzone, czy to przez Platformę, czy tam miejscami gdzieś jakieś SLD czy PSL, no to jest najlepszy przykład jakiegoś oporu, niechęci do tego, do tych pieniędzy publicznych, które są, no bo to wystarczy się przejechać po powiatach i tam, gdzie rządzą włodarze z Platformy Obywatelskiej, tego programu nie ma, bo samorządowcy nie chcą go realizować, tak? I jak to uzasadnić i wytłumaczyć mieszkańcom, że choć program jest, my nie bierzemy w tym udziału.
Choć ja cały czas mam wątpliwość co do tego, czy ten program już jest w ostatecznym kształcie.
No, jest, no bo w Jarocinie
wszystkie ustawy zostały ustalone już w tej chwili, rozporządzenia wydane.
No tak, tylko że te, które są w tej chwili realizowane projekty, są realizowane w rzeczywistości w oparciu o inne zasady niż te,
no
które
to
są...
No bo to był pilotaż i na podstawie pilotażu został wypracowany ostateczny model. Tak to było, takie założenie było i ono jest realizowane. Znaczy,
no, Mieszkanie Plus jest trochę bardziej skomplikowanym programem niż 500 Plus, no, który można było przeprowadzić w zasadzie szybko. Więc no tutaj to, że się buduje dłużej niż 2 miesiące, no to chyba wszyscy wiedzą. No. Także Nie widzę tutaj
czegoś nadzwyczajnego. Zlikwidowaliśmy pojęcie budownictwa socjalnego, tak? Jest tylko budownictwo komunalne, jeden standard, nie ma jakichś gorszych czy lepszych, jest tylko tak zwana umowa socjalna, czyli jeżeli ktoś zarabia mniej, to w tym samym budynku dostanie umowę o niższym czynszu.
Czyli mówiąc najkrócej, nie ma być baraków na przedmieściach.
Oczywiście, nie będzie. Rząd tego nie będzie finansował. My finansujemy dobre budownictwo o dobrym standardzie. I, a to są pieniądze. Bank Gospodarstwa Krajowego ma ponad 6 miliardów złotych na pomoc samorządom. Te pieniądze są dostępne. W tym roku były dwie tak zwane edycje, czyli wiosenna, jesienna. Od przyszłego roku wchodzi ciągłe. Obojętnie w którym momencie ktoś będzie chciał budować, jaka gmina składa wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdecydowanie został to uelastyczniony program i zwiększono, no, ogromnie zwiększono środki. Przez 4 lata temu tych środków było 50 milionów na przykład. W tym roku jest 250, w przyszłym roku 500 milionów. No to są fakty, to są liczby.
No taką mam refleksję, jak pan Karol Rabenda mówił o tym, że to jest pilotaż i to trochę trwa, to sobie przypomnę premier Szydło, która przed powołaniem na stanowisko premiera miała taką teczkę, w której miała pakiet ustaw i z tych ustaw potem wyszło to, co wyszło i ta teczka okazała się pusta. W weekend też premier Szydło prezentowała swój zespół samorządowy i zastanawiam się, czy tak, z tą teczką będzie tak samo z tym zespołem, ale to
no i slajdy dotyczące stocznie to, o czym mówiłem.
No zobaczymy, znaczy, minęły, nie ma niczego. Jeśli chodzi o obietnice w toku kampanii, jako człowiek doświadczony, jakby to powiedzieć, trochę jedziele przez pół, może to świadczy znaczy, o braku wiary we mnie. Znaczy, może
jak przez pół, to i tak dobrze.
To jest dobrze, jak sobie przypomnimy, ale myślę, że
panowie coraz bardziej szczerze stoją.
Ile mostów obiecała Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i ile teraz znowu obiecuje Rafał Trzaskowski, no to faktycznie to tak niestety byliśmy przez lata tak
nie
przyzwyczajeni
do tego. Nie chcę być złośliwy, ale kandydat obiecuje kolejne
no
linie metra.
Tylko, bądźmy uczciwi. To, że kandydat przedstawia program, tak, i zobowiązuje się do jego realizacji, to jest coś innego niż rządzący tam 12 lat prezydent nie zrealizował tych obietnic, a jej w zasadzie kolega, jak w przypadku Warszawy, Rafał Trzaskowski, w zasadzie mówi, proponuje jeszcze mniej niż poprzedniczka.
Na koniec chcę rozmawiać o warunki progowe tego sukcesu, który wszyscy ogłosili.
Na tym to polega, że trzeba rozliczać później polityków z tych obietnic, które realizowali.
To prawda, to prawda, ale też rozliczamy moim zdaniem polityków z ogólnego wrażenia, co się stało z miastami czy samorządami pod ich rządami. Co do tego też nie ma wątpliwości.
Nie, oczywiście, że tak. No, myśmy dotrzymali słowa w rządzie i to myślę, że było duże zaskoczenie, że nagle jest rząd, który realizuje swoje obietnice, czyli to, co zapowiedział, realizuje. Nieraz
panie
było pośle, duże zaskoczenie.
Pytam o stocznie, po raz kolejny. Pamiętam wasze obietnice na początku tej kadencji. Obserwuję, co mówi pan minister Gróbarczyk. Pytam po trzech latach, gdzie jesteście. Panie pośle, pan mówi o dotrzymywaniu obietnic.
To jest dosyć nudne, bo są setki innych projektów, które zostały zrealizowane z sukcesem i rozlicza się za całość, a nie za jeden fragment.
Przyznaje się
pan,
fragment,
że tu
nie ma
tak?
sukcesu.
Ja nie powiedziałem, że nie ma sukcesu. Mówię tylko, że są setki innych rzeczy.
A
gdzie
ja pytam o ten.
No dobrze, na ten temat musielibyśmy osobną debatę przeprowadzić.
Progowych. Znaczy, co będzie sukcesem ugrupowań w tych wyborach samorządowych? Znaczy, mówiąc najkrócej, jeśli patrzymy na Pomorze, to czy Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że w jakimś koalicyjnym układzie uda im się rządzić na przykład całym Pomorzem? Czy to jest jakiś cel, który sobie stawiacie?
Nie, no oczywiście, że każda partia, czy każde ugrupowanie, czy to będzie partyjne, czy też niepartyjne, ale wszędzie uprawiamy politykę. Jak ci lokalni mówią, że nie są politykami, to oczywiście mówią nieprawdę, bo każdy jest politykiem, tylko może różnie tą politykę uprawiać. Natomiast no, my do tej pory mieliśmy w całym województwie jednego starostę, który startował z listy PiSu, to było w Tczewie, jednego burmistrza, który startował z listy PiSu w Pelplinie, tak? Jestem przekonany, że ten stan posiadania zwiększymy. To co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Rządzenie w województwie w sejmiku będzie trudne. To badania tutaj, sondaże wykazują, że Platforma nadal, czy koalicja może odnieść sukces, ale nie poddajemy się. Mamy dobre listy. Będziemy starali się tu zatrzymać też Platformę, żeby można było dokonywać więcej zmian. Mam przykład działania właśnie tutaj samorządu wojewódzkiego, tak, który jeszcze w poprzedniej kadencji dosyć te środki z regionalnych programów dawał wszystkim, że tak powiem. W tej chwili przykład z Tczewa, tak? Poprzednio na most było dofinansowanie, teraz powiedziano wprost, nie? Rządzi PiS, nie dostaniecie żadnych środków i nie
ale
było dofinansowania.
Ale ma pan takie oficjalne
tak?
stanowisko marszałka?
No,
to wiadomo, a my mamy jakieś
historie mostu, to każdy, kto wie,
co będzie sukcesem Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu?
Absolutnie fundamentalne jest wygranie wyborów do sejmiku. Mamy szansę, jak słusznie powiedział pan Kazimierz Smoliński, ale ciężko pracujemy, żeby doprowadzić ten projekt do końca. Jest to ważne z wielu względów. Głównie chodzi tu o utrzymanie wysokiego tempa rozwoju Pomorza, ale też chodzi o to, żeby nie wzmacniać PiS-u przed wyborami parlamentarnymi, które przesądzą o przyszłości Polski. Państwo nasze sypie się, widzimy totalne dewastowanie demokracji, trójpodziału władzy, sądów. Trzeba to zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy, generalnie Platforma Obywatelska i niezależni samorządowcy mają mocne pozycje w samorządach i chodzi o utrzymanie tego, a każdy dodatkowy punkt procentowy, każdy dodatkowy mandat będzie sukcesem.
Tadeusz Aziewicz, Karol Rabenda, Kazimierz Smoliński i Dominik Kwiatkowski byli moimi gośćmi. No, dziękuję, bardzo było przedwyborczo, no, ale myślę, że ciekawie.
Takie
dziękuję
czasy.
Bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ale uprzejmie.